On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Atanazy udaje się na pustynię, a na jego stolicy znów bezprawnie zasiada biskup ariański Jerzy z Kapadocji. Oczywiście proszę pamiętać, że dla Jerzego z Kapadocji, jego zwolenników, to właśnie oni byli w prawie i tak się czuli. Przez 6 lat prowadzi życie mnisze. Ukrył się gdzieś na pustyni i tam postanowił zająć się swoją duszą. Ale też pisał, między innymi listy, ale także mowy, traktaty, 4 oracje przeciwko arianom. I najpierw pragnął pogodzić się z cesarzem, ale kiedy doszło do jego uszu informacje o prześladowaniu nicejskich biskupów i nicejskich wiernych, napisał historię arian, w którym opisał Konstancjusza jako prekursora antychrysta, wobec czego już trzeba było powiedzieć wprost, spalił mosty i wiadomo było, że ten cesarz na pewno nie stanie w jego obronie. Najprawdopodobniej napisał tą historię arian także pod wpływem soboru w Sirmium, w którym biskupi ariańscy ogłosili następujące prawdy. Ponieważ wiele osób niepokoją pytania dotyczące tego, co po łacinie nazywa się substancja, a po grecku osia, o żadnym z nich nie powinno się w ogóle wspominać ani przedstawiać ich w kościele. Z tego powodu, że w Piśmie Świętym nic o tym nie jest napisane i że są one ponad ludzką wiedzą i ludzkim zrozumieniem. Dziś wiemy, że ten sobór w Sirmium przede wszystkim nie był soborem, bo to trzeba powiedzieć, że żeby sobór był soborem, musi być ekumeniczny, czyli w starożytności musieli być też przedstawiciele Zachodu na tym soborze, a tutaj ich nie było. W związku z tym trzeba było raczej nazwać, że to był synod. Jednakże wtedy w prosty sposób część ariańskich biskupów powiedziała to, co dzisiaj często mówią protestanci albo Jehowi, bo to głównie Jehowi są antytrynitariarzami dzisiaj. Czyli nie możemy nic mówić o naturze Boga, bo nie ma nic na ten temat w Piśmie Świętym. I takie słowa nie występowały w Piśmie Świętym, w związku z tym nie możemy o tym mówić. Po śmierci cesarza następcą zostaje Julian, ten późniejszy apostata, który zezwolił biskupom wygnanym na powrót do swoich stolic. On po prostu wydał taki dekret, bez imion. No i w związku z tym Atanazy wrócił do Aleksandrii 22 lutego 362 roku. I zwołał sobór w Aleksandrii i przewodniczył mu wraz z Eusebiuszem z Werceli. To był ten biskup, który też wcześniej był wygnany, który bronił go w Mediolanie. I na tym synodzie Atanazy apelował o jedność wśród wszystkich wyznawców chrześcijaństwa, nawet jeśli różnią się terminologią. Miał dość dużo szczęścia, ponieważ kiedy wrócił na stolicę biskupią, to Jerzy z Kapadocji, czyli ten biskup ariański, gdzieś zaginął lub umarł. Dlatego też przez pewną chwilę nie było biskupa ariańskiego, który mógłby się temu przeciwstawić. Spotkanie zostało nazwane synodem wyznawców. Tam została właśnie ustalona wiara zarówno w Jezusa Chrystusa, jak i w Ducha Świętego jako Boga. Zostało to raczej przypomniane prowincji Aleksandrii. Natomiast synod ten był niezwykle ważny i uznawany dzisiaj jest za taki kamień milowy w ochronie wiary nicejskiej. Warto tutaj też powiedzieć, że biskup Atanazy był człowiekiem, który chciał wysłuchać obydwu stron i to rzeczywiście robił. I często dochodził do wniosku, że niektórzy, którzy przeciwstawiali się Nicei, tak naprawdę używali innych terminów, ale wierzyli w zasadzie w to samo. I kłótnie te raczej były kłótniami o słowa, a nie o prawdy wiary. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka rzeczy. Będę czytał dość szybko. Wyznajemy, że samo Słowo stało się ciałem, a choć przebywało w postaci Boga, przyjęło postać sługi. Z Maryi według ciała stało się człowiekiem dla nas i w tym sposobie doskonałe i pod każdym względem uwolniło rodzaj ludzki od grzechu, aby ten sam rodzaj ludzki, wskrzeszony z martwych, wprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Wyznajemy jeszcze, że Zbawiciel posiadał ciało i duszę, normalnie był obdarzony zmysłami, jak i rozumem ludzkim. Jest to bowiem niemożliwe, by Pan Jezus, będąc człowiekiem dla nas, posiadał ciało, a nie miał ludzkiego rozumu, gdyż nie tylko ciało, ale i dusza doznała zbawienia w Słowie Bożym. Czy Państwo słyszeli tutaj pewne podstawowe rzeczy? Dla nas stał się człowiekiem. Nas wyzwolił od grzechu. Pod każdym względem uwolnił rodzaj ludzki od grzechu, dokładnie jest powiedziane. Cała ta batalia dzieje się o nas, nie o Boga. I wiem, że wielu dzisiaj, gdy bada problemy chrystologiczne, nie chce tego widzieć. Szuka teorii i szuka filozofii i zachwyca się mądrością słów i cytatów. Natomiast dla synodu wyznawców to tak naprawdę rozbija się wszystko o to, co Bóg zrobił dla nas. Bo jeżeli Bóg był Bogiem, i Jezus był Bogiem, i Duch Święty był Bogiem, On coś zrobił dla nas więcej. Cały czas to Państwu powtarzam do znudzenia, ale chciałbym, żeby Państwo to zapamiętali. Co do całej Trójcy Świętej, warto jeszcze tutaj przeczytać jeden fragment. Wierzymy w Trójcę Świętą. Nie tylko wyrażoną słowa Trójca, ale będącą prawdziwie Trójcą substancjalną. Ojciec istnieje prawdziwie i trwa. Syn istnieje prawdziwie i trwa. Duch Święty do niej, czyli do Trójcy, należy i trwa. Ani nie mówimy o trzech bogach lub o trzech zasadach. Ani nie przyjmujemy tych, którzy tak twierdzą lub myślą. Wyznajemy natomiast Trójcę Świętą, jedyne bóstwo, jedyną zasadę, Syna współistotnego Ojcu, jak mówią ojcowie, Ducha Świętego niestworzonego, nieobcego, ale należącego do Trójcy Świętej, nieoddzielonego od istoty Syna i Ojca. Czyli Duch Święty jest również Bogiem. Nie był tylko stworzeniem, nawet największym, ale był w samej swej istocie Bogiem. Co ważne, synod uznawany jest dzisiaj za niezwykle miłosierny, bowiem wymagał od heretyckich biskupów tylko wyznania wiary nicejskiej, co w tamtych czasach było, można powiedzieć, wręcz rewolucyjne, bo najczęściej nikt takich warunków nie stawiał, tylko należało wywalić heretyków, tak, albo najlepiej pozbyć się ich życia, no cokolwiek, natomiast zabrać im godności. Natomiast tutaj ojcowie tego synodu mówią inaczej. Nie, wyznajcie wiarę nicejską i na tym skończy się problem. Atanazy miał wielkie poparcie w Aleksandrii, takie mocne, że aż cesarz Julian obawiał się o swoją władzę. Był bowiem człowiekiem ponoć bardzo zazdrosnym. I wydał rozkaz usunięcia go ze stolicy biskupiej, argumentując, że w poprzednim rozkazie przywracających biskupów z wygnania nie wymienił go z imienia. Co jest dość śmieszne, bo większość biskupów nie wymienił z imienia, a na podstawie tego rozkazu oni wracali do swoich miejsc pracy. W obronie biskupa stanął lud i praktycznie rozpoczęła się bitwa, ale biskup postanowił ustąpić i udał się na czwarte wygnanie, które trwało do śmierci cesarza, czyli jak wiemy, nie dość długo. Jego następcą, czyli cesarza, został cesarz Jowisz, który nawet spotkał się z Atanazym i chciałby ten przygotował dekret w obronie ortodoksji, czyli cesarz chciał, żeby Atanazy przygotował taki dekret i nawet przygotował sobór, ale Jowisz rządził niecałe 2 lata i po jego śmierci władcą na wschodzie został Valens, który chciał pewnej równowagi między Arianami i Nicejczykami i wydał dekret wypędzający biskupów, którzy zostali zdetronizowani przez Konstantiusza, a którym Jowisz zezwolił na swój powrót. Czyli znów robi się bałagan, tak? Mamy kolejnego cesarza, bo ten Jowisz rządził tylko 2 lata. I proszę zwrócić uwagę, no 2 lata to dla nas się wydaje kupa czasu, nie? Mógł coś zrobić. Nie, przygotowanie takiego soboru to było tak przynajmniej 5-6 lat. Przygotowanie tekstów, przygotowanie miejsca, wysłanie tych zaproszeń i tak dalej. Dlatego on po prostu przez te 2 lata nie zdążył. A Valens postanowił zrobić porządek, nie wtrącając się. To dochodzi do wniosku, że może ustalmy jakąś taką równowagę. Niech oni się tam kłócą o te swoje słowa, my mamy ważniejsze problemy. Bo Valens rzeczywiście był cesarzem, który dość dużo chciał reformować w państwie. Między innymi starał się reformować podatki, co oczywiście jest zawsze złe dla obywateli i zawsze spotyka się z jakimś sprzeciwem. No i dlatego też miał takie problemy i nie chciał wchodzić w te dyskusje wprost. Świecki zarządca Egiptu w randze prefekta tak się przestraszył kolejnych buntów Aleksandrii, że zapewnił publicznie, że szczególny ten przypadek Atanazego zostanie przedstawiony cesarzowi, żeby cesarz podjął osobną decyzję, tak? Czyli nie usunął tak po prostu Atanazego ze swojej stolicy, ponieważ już się bał kolejnego buntu. Jednak Atanazy podejrzewał, że to jest taka pewna zasłona dymna i w skrycie uciekł z miasta i zamieszkał inkognito pod miastem na kilka tygodni. Ponoć niektórzy twierdzą, że zamieszkał w grobach swoich przodków i tam się modlił. Ponieważ cesarz miał naprawdę wiele na głowie, plus liczne problemy wewnętrzne i zewnętrzne, postanowił uchylić swoje rozporządzenie w sprawie Atanazego. I po powrocie jego życie się uspokoiło. Było to 5. wygnanie, z którego jak już wrócił, to już nigdy nie był wygnany, więc coś się w jego życiu zmieniło. I do końca życia nauczał, pisał, mówił kazania, tak żył, można powiedzieć, aktywnie i zmarł 2 maja 373 roku. No to zakończyliśmy życiorys tego wielkiego świętego, ale gdzie sobór? Thank you. Walens był arianinem, ale mimo, że biskupi wcześniej nazywali go wrogiem wiary i tak dalej, to jednak współczesna historiografia nie maluje go już w takich złych barwach. Walensowi zależało na spokoju, ale zamiast się angażować, chciał właśnie utrzymać status quo. Jednakże Walens niespodziewanie ginie w bitwie przeciwko Gotom w 378 roku, w jednej z najgorzej zarządzanych bitw w starożytności pod Adrianopolem. W ogóle to był taki wielki szok, że Rzymianie zostali zgnieceni. Jego następcą ostatecznie zostaje Teodozjusz. Mówię ostatecznie, bo zanim został, to wiadomo, kupę trupów padło i dużo problemów się zrobiło, ale tak dojdźmy po łebkach. Teodozjusz, który będzie ostatnim cesarzem zarówno wschodu, jak i zachodu. I cesarz ten był Nicejczykiem, czyli katolikiem, który wyznawał sobór w Nicei, tak jak my jesteśmy Nicejczykami. Dlatego za namową biskupa rzymskiego, czyli papieża Banazego, postanowił wzorem Konstantyna zwołać sobór. Ogólnie dla cesarza było to trochę zagranie takie wabank. Otóż wcześniej biskupem Konstantynopola był Demofilius, arianin, który nie chciał uznać Nicei i cesarz go po prostu usunął i zastąpił Grzegorzem z Nazjanu. Ten jednak, mimo że był popularny wśród ludzi, natomiast był niepopularny wśród niektórych Arian, którzy mieli już swojego następcę przygotowanego i postanowili go konsekrować w nocy na biskupa, po ciemku. Był to Maksym zwany Cynikiem. I cesarz chciał więc zakończyć również ten spór, czyli spór bardzo konkretny, spór o to, który z biskupów ma zasiadać na dość ważnej jednak, a można powiedzieć już powoli najważniejszej na wschodzie, diecezji, którą był Konstantynopol. Maksym chciał uzyskać poparcie dla swojej sprawy, uznając się za podwładnego Aleksandrii, czyli jakby powiedzieć, dał biskupowi Aleksandrii taką informację. Słuchaj, Konstantynopol rośnie, wy jesteście ważnym kościołem na wschodzie, cały czas najważniejszym, ale tutaj pewnie będą chcieli wam tą palmę pierwszeństwa zabrać, więc ja, jeżeli tylko mnie poprzesz, uznam, że ty jesteś ważniejszy ode mnie. No więc biskup Aleksandrii jak najbardziej chciał właśnie tego Maksyma utrzymać na tronie biskupim. Miejsce soboru było nowe. To Konstantynopol, stolica Cesarstwa Wschodniego, wielkie miasto już teraz zbudowane, które mogło pomieścić wszystkich przybyłych, a dodatkowo było pod ręką cesarza. Tłumaczyłem Państwu nieraz, że w poglądach ludzkich najłatwiej się wychylić jak w wahadło, tak? W jedną ze stron. I z jednej strony byli ci Arianie i półarianie, w tym zwłaszcza zwolennicy Macedoniusza, który głosił, że Duch Święty nie jest Bogiem, a na drugiej stronie wahadła był na przykład Apolinary z Ladycei, który tak bardzo podkreślał bóstwo Jezusa, tak? Tak mocno bronił wiary nicerskiej, że doszedł do takiego wniosku, że tam nie było w ogóle natury ludzkiej. Jezus w ogóle nie był człowiekiem. Był tylko Bogiem. Ta natura zniknęła, została zasłonięta, tak? Dla niego Jezus udawał tylko człowieka, a był Bogiem. I sobór rozpoczął się w 381 roku w Pałacu Cesarskim, a być może też w Hagia Sofia, ponieważ Piotr z Aleksandrii nie był obecny, był to następca świętego Atanazego, przewodniczył Maletiusz z Antiochii, czyli ten biskup, który formalnie chciał, żeby to właśnie ten biskup zwany Cynikiem dalej zarządzał Konstantynopolem. Grzegorz z Konstantynopola nie miał zbyt dużego poparcia, dlatego postanowił podjąć niespodziewany krok. Najpierw bronił idei, że Duch Święty jest Bogiem, po czym zrezygnował z urzędu biskupa Konstantynopola. Czyli mówiąc krótko, dał taki przykład, znaczy jaki jestem pokorny, nie? Ważniejszy jest Bóg niż ja. I w ramach takiego kompromisu na biskupa Konstantynopola został wybrany nowy biskup, Nektariusz, który przejął prowadzenie soboru. I największym ojcem soboru był Bazylis Cezarei, który też używał na soborze znanej nam formuły chwała Ojcu, Synem i z Duchem Świętym. Troszeczkę inaczej to brzmi niż dzisiaj, ale tam był ten początek. I publikował on swoje traktaty o Duchu. Były to takie pierwsze traktaty o Duchu Świętym. Niektórzy z ojców zadawali te same pytania, co dzisiejsi antytrynitarze. Jak to jest, że objawienie się Boga jako Ducha jest tak małe w Piśmie Świętym? Tak? Dlaczego w Piśmie Świętym o tym nie ma? Może powinno być. Czemu Jezus nam o tym nie powiedział? Wiecie, ten Duch to będzie Bogiem, bo byłoby łatwiej. I Grzegorz z Nazjanu komentował to w ten sposób. Pozwólcie, że przedstawię tą jego obronę. Stary Testament przepowiadał jasno Ojca, a bardzo niewyraźnie Syna. Nowy Testament objawił Syna i wprowadził boskość Ducha. Teraz Duch jest wśród nas i przejawia się bardziej otwarcie. Faktycznie, nie było bezpiecznie głosić wyraźnie Syna, kiedy boskość Ojca nie była jeszcze wyznawana. Ani obdarzać nas, jeśli tak mogę to się wyrazić, ciężkim brzemieniem Ducha Świętego, kiedy boskość Syna nie była jeszcze uznana. Inaczej mówiąc, niczym u ludzi ociężałych przez zbyt obfite pożywienie lub u których światło słońca jeszcze bardziej popsułoby chory wzrok, nasze zdolności pojmowania zostały narażone. Należało raczej, aby poprzez rozwinięcie, poprzez wznoszenie się, by wyrazić się jak Dawid, poprzez posuwanie się wciąż naprzód, poprzez postęp z jasności w jasność, wciąż bardziej świetlistą, wytrysnęło olśniewające światło Trójcy. Z jasności w jasność. Rozwijamy naszą doktrynę. Rozwijamy nasze myślenie. Rozwijamy nasze rozumowanie. Nie zmieniamy natury Boga, tylko rozwijamy to, jak Go rozumiemy. W Konstantynopolu boskość Jezusa i Ducha Świętego znów zostaje potwierdzona i przekazana w tekście symbolu, zwanego od tamtego czasu symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim. To jest ten symbol, który praktycznie niezmienny jest wygłaszany dzisiaj w niedzielę i święta. Na soborze ostatecznie 7 kanonów zostało ustalonych, ale dzisiaj wiemy, że były tylko 4, to znaczy 3 kolejne zostały dopisane później i uznane za kanony tego soboru, a były przygotowane już typowo przez, nazwijmy to, kurię konstantynopolitańską. Natomiast te 3 ostatnie zostały dopisane i dlatego nigdy nie zostały uznane przez Rzym. 4 pierwsze przez Rzym zostały ustalone. Między innymi tam w tych kanonach była także informacja o stolicach biskupich, tak? Która z tych stolic jest najważniejsza? Rzym, a potem Konstantynopol. W ogóle warto stwierdzić, że sobór nie był ekumeniczny, czyli należy go nazwać synodem, bowiem nie było tam reprezentacji Zachodu. Dlaczego więc stał się soborem? Dlaczego dzisiaj o tym mówimy, o soborze? To zaraz Państwu powiem. Dodatkowo poza punktami o potępieniu arianizmu i innych herezji oraz ustaleniu dogmatu o Trójcy, sobór przemycił, najprawdopodobniej na życzenie cesarza, kanon o wyższości Konstantynopola nad innymi patriarchatami. Rzym był pierwszy, ale Konstantynopol, czyli w sumie stolica biskupia, mająca raptem 50 lat, tak, była druga. I papież Damazy ponoć miał nie uznać tej propozycji i na nią się nie godził. Ale inne źródła wskazują, że ponieważ Rzym był na pierwszym miejscu, to jednak przyjął to do wiadomości i nie protestował. Spoilerowo jednak powiem, że sobór ten został uekumeniczniony, czyli później został uznany za ekumeniczny i stało się to właśnie na Soborze Chalcedońskim w 451 roku, kiedy przedstawiciele Rzymu uznali, że uznają ten synod za sobór. Tak to okazuje się jasno w świetle tego przykładu, że to aktualne magisterium, czyli aktualne w V wieku, Kościoła interpretuje przeszłość. Czyli magisterium z V wieku uznało, że synod w IV wieku był soborem, a nie na odwrót. Jak to często chcą dzisiaj tradycjonaliści. Podsumowując, mimo że Atanazego nie było na soborze, jego duch i nauka był tam obecny. W pewnym punkcie soboru nawet ojcowie wysłuchali takiej mowy, kazania na temat tego obrońcy wiary. Co warto powiedzieć, był on nazywany często po łacinie Atanazy przeciwko światu, Atanasis contra mundum. Natomiast czy wtedy po raz pierwszy został tak nazwany? Nie wiemy. Ale tak nazywano go później i dodano mu jeszcze ten przydomek wielki. Warto powiedzieć, że ojcowie, którzy wyjeżdżali z soboru, nie do końca byli pewni, czy ta ich wiara zostanie zachowana. Czy przypadkiem znów nie zjawią się nowi, którzy będą przeciwstawiać się. I tak też się stało. O tym będę mówił następnym razem. Ale był to niezwykle ważny moment w historii Kościoła. Credo zostało uszczegółowione. Credo zostało ustalone. Raz na zawsze. Ale czy aby zawsze, raz na zawsze? No nie. Gdyż na Zachodzie, zwłaszcza w Hiszpanii, w pewnym momencie historii, do tego credo zostało dodane jedno słowo, filokwe. I to słowo sprawiło, że wschód i zachód podzielił się teologicznie tak mocno, że nie pogodził się do dzisiaj. Ale to już zupełnie inna historia. Mam nadzieję, że było dobrze. Ta audycja jest podzielona na 2 części, ale nie dało się mówić o soborze w Konstantynopolu bez Atanazego. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.